z nami w nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej poetka Beata Golacik. Nie obudziliśmy?
Nie, skądże. Po pierwsze nastawiłam budzik, a po drugie już jest widno i budzę się tak mniej więcej 5-10 minut przed budzikiem. Jest okej.
Budzik to w ogóle dosyć taka chyba bliska pani niestety, nie wiem. Lubi pani budziki?
Lubię wiedzieć, że ktoś jeszcze nade mną czuwa w tej kwestii, ale rzeczywiście wolę budzić się bez budzika.
Nasz gość, Beata Golacik, jest poetką. Przede wszystkim dla nas jest poetką, znakomitą zresztą poetką. Poetką, której tomiki wierszy mają państwo prawo znać, także dlatego, że swego czasu mieliśmy je dla państwa w prezencie. I wiem, że cieszyły się ogromnym wzięciem. Ze mną, przede mną Światło, Łupki, Złodziejka Głosu i teraz Bosy Karmel, książka, która jest pretekstem do naszej rozmowy. Ale Beata Golacik to także nauczycielka, dlatego zapytałam o ten budzik, bo tu budzik musi obudzić, bo się nie możemy spóźnić, tu dzwonek, bo kończy się lekcja. Zanim o tym tomiku, pani Beato, tomiku Kaliny Kowalskiej, bo pod tym pseudonimem posługuje się pani podpisując tomiki, zanim mi pani powie, bo jeszcze do tego taka niedziela ze zmianą czasu, zegar to jest w ogóle coś, co zegar, czas, co ma dla pani znaczenie, czy też próbuje pani się z tego jakoś wymiksować?
Ma znaczenie, dlatego że ja pracuję właśnie według zegarka. Nie tak dawno rozmawiałam ze znajomymi, że rzeczywiście przez tyle lat pracy w szkole jesteśmy już jakby zaprogramowani na konkretny czas, na konkretną porę rozpoczęcia jakichś zajęć, więc to dla mnie jest ważne. Natomiast w każdej sytuacji, w której nie muszę patrzeć na zegarek, czuję się komfortowo.
Te
czyli
sytuacje.
Wakacje, ferie, wszelkiego rodzaju weekendy.
Pisanie wierszy? Czy to są
pisanie wierszy jak najbardziej, tak. To są rzeczy ponadczasowe.
Chciałabym spróbować ustalić, bo bardzo mnie to ciekawi zawsze. Jeśli tylko mam taką okazję znaleźć się w przestrzeni, która albo należy, albo należała do kogoś, kto pisze, to natychmiast, jeśli oczywiście wolno, jak to muzeum, to wolno, zaglądam do tego miejsca, gdzie te wiersze powstają. I między innymi, jeśli państwo zajrzą na facebookowy profil, na którym się komunikujemy w związku z dzisiejszym programem, to tam jest pracownia, tam jest biblioteka George'a Bernarda Shaw, ale w ogrodzie jest taka mała komórka, dosłownie 1,5 na 1,5 metra, komórka z malutkim okienkiem, w której pisał. Taka pracownia twórcy to jest jak alchemiczna pracownia. Pani Beato, niech mi pani powie, jak to jest u pani. Gdzie powstaje wiersz?
Powstaje tam, gdzie przyjdzie. Najczęściej u mnie w domu, ponieważ ja jestem takim bardzo człowiekiem prowadzącym osiadły tryb życia, a zwłaszcza w tym okresie pandemicznym z mojego domu prawie nie wychodzę. Kiedyś pisałam na kolanie, pisałam na kartkach, teraz przeważnie piszę na monitorze, na ekranie komputera i tak jak zwykle piszę na leżąco. To znaczy pół leżąco z laptopem na kolanach, ponieważ w takiej pozycji, takim trochę rzymskim, dolce farniente, najlepiej mi się pisze ze względu na kręgosłup tak naprawdę, ze względu na to, że nie muszę długo przesiadywać. Także technika jakoś mnie tutaj wspiera. Natomiast gdy nie mam możliwości, to oczywiście chwytam cokolwiek, co można w danym momencie zapisać, jeśli trzeba się spieszyć. Jeśli myśl jest bardzo ulotna, to piszę na jakiejś kartce.
To znaczy, że one panią łapią? Te wiersze?
Czasami tak. Może nie całe wiersze. Wiersze mnie tak nyją, nukają mnie. Wiersze mi chodzą gdzieś tam z tyłu głowy i ja zaczynam czuć, mówię, idzie wiersz. Jest jakiś pomysł. Nie mam w tym momencie czasu, może na zapisanie go. Czasami jest jakaś myśl, którą zapisuję. Bardzo rzadko i często żałuję tego, że nie zapisałam tej myśli. bo potem ona już nie chce, obraża się i nie chce do mnie wrócić. Ale rzeczywiście to, no to one jakby dają znak, jest skądś inąd, jakby nie ze mnie. To nie jest, to jest może tak brzmi może bardzo jakoś tak tajemniczo, ezoterycznie, ale ci, którzy piszą, wiedzą mniej więcej, o co chodzi. To rzeczywiście jest tak, że gdzieś nam się jakieś myśli oscylują wokół jakiegoś tematu, jakiegoś przeżycia, coś spotykamy, czegoś doświadczamy i przychodzi nam pomysł na wiersz. No mi akurat na wiersz, ponieważ tak jak pani tutaj łaskawie chciała zauważyć, jestem poetką, cóż poradzić.
Powiedziała pani, wiedzą to ci, którzy piszą, ale wiedzą to też ci, którzy malują. Nie wszyscy.
Tak jest, na pewno.
Ci, którzy komponują. Kilka tygodni temu Maria Pomianowska przypominała tutaj taką piękną teorię, starohinduską teorię dotyczącą muzyki, że cały świat, cały wszechświat jest nią wypełniony i tak naprawdę niektórym tylko dane jest ją usłyszeć i zapisać. Dzięki temu my ją znamy. To piękne, że z poezją może być tak samo, że cały wszechświat wypełniony jest poezją, a niektórzy mają ten przywilej, że mogą to usłyszeć i zapisać. Tylko jest pytanie w takim razie, dlaczego ci i dlaczego słyszą to, a nie co innego? Dlaczego Kalina Kowalska, Beata Golacik słyszy to, a nie co innego? Może to przez jakiś bliski związek z Teresą Zawilicą?
No, tutaj mam odpowiedź na pani pytanie, bardzo taką i zawiłą, i prostą. Okazuje się, że znalazłam rzeczywiście u świętej Teresy Zawili wielką wspomożycielkę mojej poezji. A stało się to bardzo dawno, ponieważ mniej więcej w listopadzie 2016 roku, sprawdziłam to wczoraj, podejrzewając, że może mnie pani o to zapytać, powstał wiersz, który zatytułowany jest Teresko i w nim dialoguje tak lirycznie z właśnie świętą Teresą Zawilli, prosząc ją na sam koniec, módl się za mnie i mój bosy Karmel. To był wiersz, który powstał w takiej pierwszej fazie po tym, jak wydałam mój ostatni tomik Złodziejka Głosu. Złodziejka Głosu wyszła gdzieś mniej więcej we wrześniu 2016, a w listopadzie powstał ten wiersz kończący się frazą właśnie Bosy Karmel i pomyślałam sobie, że to jest bardzo dobry tytuł na mój tomik. Także ten tomik zaczął się od tytułu. Wierszy jeszcze nie było, ale był tytuł. Dlaczego właśnie taki? Wydaje mi się, że schroniłam się pod skrzydła tej wielkiej mistyczki, pod jej właśnie reformatorski jakby taki talent do organizowania zakonu karmelitów bosych i to jej zamknięcie, takie jakieś ukierunkowanie na, w jej przypadku, na Boga, na modlitwę kontemplacyjną i taką klauzurę, takie zamknięcie. I znalazłam jakieś analogie w tym do mojej pracy. Ja też przyjęłam sobie zakonne imię, Kalina Kowalska, za którym się chowam, zamykam w tym świecie poezji. To jest mój zakon. To jest miejsce i to w sensie takim przenośnym, oczywiście niedosłownym, ponieważ generalnie to jestem Trzebiczkowa, biegam wszędzie, gdziekolwiek mogę albo muszę. Natomiast gdy wchodzę w świat swojej poezji, pisania, no to tam się zamykam, tam jestem tylko ja i wszystko to, co się przeze mnie tam dzieje. Dlatego tak sobie pomyślałam, że potrzebuję tutaj wsparcia osoby, która zresztą była bardzo taka niedelikatna rzecz, szorstkości, oschłości i takiego niemal grubieńskiego sposobu bycia była znana ta wielka święta. Tutaj nie znajduję koniecznie analogii, ale potężne takie nastawienie na samotność, na intymność z Bogiem, a dla mnie z moją własną poezją. Takie znajduję uzasadnienie dla tytułu. Mhm.
A kiedy Kalina Kowalska zostawia, wychodzi do świata z tego swojego zakonu i znowu jest Beatą Golacik, to jest już inna? Niech mi pani opowie o sile, którą pani dostaje, a może o słabości, która może być siłą, a może w ogóle powinien to być inny kierunek myślenia. Co pani w tym swoim zakonie dla siebie bierze, żeby i jak w związku z tym na ten świat, na nowo do niego wychodząc, patrzy? Jaki to ma wpływ na pani normalne, codzienne działanie? Po co nam poezja? To też trochę jest o to pytanie.
To jest bardzo trudne pytanie. Bo poezja jest dla każdego czymś innym. Przypuszczam, że troszeczkę inaczej odbierają poezję osoby tylko i wyłącznie czytające, a troszeczkę inaczej te, które zanurzają się w akt twórczy, którzy zaczynają pisać. No, pisanie poezji dla mnie jest czymś o wiele bardziej satysfakcjonującym niż czytanie. To może zabrzmi tak troszeczkę egzaltowanie, ale faktycznie jest coś, nie lubię tego słowa, ale powiem, magicznego w tym akcie twórczym. Coś tak bardzo angażującego, tak bardzo porywającego, że ja nie znajduję w swoim życiu porównania z żadną inną aktywnością, która mogłaby rywalizować pod względem swojej atrakcyjności z pisaniem przeze mnie wierszy. Ale generalnie jestem, jaka jestem cała. To, że jestem w różnych rolach, to tak jak każdy z nas. No jeden jest w danym momencie ojcem rodziny, potem menedżerem firmy, ogrodnikiem, opiekunem swojego psa na spacerze, przeróżnie, prawda? I czasami jest tym, który buduje domy. No ja w międzyczasie też jestem jedną z moich, że tak powiem, ról jest właśnie rola poetki. I to się jakoś w nas mieści, bo my jesteśmy tak naprawdę bardzo, bardzo różnorodni.
I pojemni.
A jednak spójni i pojemni niezwykle. Dla mnie jeszcze tylko powiem to, że w tej moim zakonie jest bardzo dużo miejsca na spokój. Poezja mi pomaga przeżywać emocje właśnie poprzez to, że je przepuszczam przez słowa, że ja muszę coś nazwać, muszę coś dobrze nazwać, muszę się zastanowić, co chcę powiedzieć. To jest taki element terapeutyczny. No i uśmierza ból. Tak naprawdę uśmierza ból.
A więc to z tego zastanowienia. Zawahałam się, bo właściwie sama nie wiedziałam do końca, jak to nazwać. Są w tym tomiku, zresztą znakomitym, nie podejmuję się w tej chwili recenzowania, rzecz jasna, tego tomiku, ale sięganie do niego sprawi państwu ulgę. Chyba tak bym najpierw nazwała to słowo. A sama dokładnie nie wiedząc, co jeszcze się pod nim kryje. Mnie przynosi ulgę na przykład także z tego powodu, że pani temu słowu tak do końca nie ufa, mam wrażenie, czytając niektóre wiersze. Przygląda mu się pani, wytyka mu czasem, że to już nie tak, że nie nazywało albo nie nazywa tak, jakby pani tego chciała. Są też strony, na których słów nie ma. Są tylko tytuły wierszy. Jaki jest pani stosunek do słowa? Pani mu wierzy? Pani się pod nie podczepia? Pani nim próbuje wyjaśniać? Czy zupełnie inaczej należałoby to nazwać?
Ja słowom wierzę, ale je znam. To są podstępne istoty. wierzę im tak, jak wierzę sobie, natomiast wiem, że są to narzędzia bardzo ograniczone i znam moc słów, dlatego może nie jest tak mi łatwo uwieść słowem, ponieważ ja znam bardzo wiele pięknych słów i bardzo wiele pięknych fraz. I zdaję sobie sprawę, że w pewnym momencie słowa nie wystarczają. I naprawdę, kiedy mam pomóc człowiekowi podnieść się z ziemi, czy zawieźć go do lekarza, czy zrobić mu sztuczne oddychanie, bo był wypadek na ulicy, to moje słowa, choćby najpiękniejsze w tej sytuacji, nie pomogą. Także one są w chwili takiej relaksacyjnej, refleksyjnej, bardzo w porządku, bardzo potrzebne. Natomiast życie to nie tylko słowa. To wiem.
Zaułek wydawniczy Pomyłka, to jest pani wydawca. Proszę mi powiedzieć, czy nad oprawą graficzną, której autor jest, to Jakub Żabiński-Sikorski, ale czy miała pani jakiś wpływ na oprawę graficzną tomiku Bosy Karmel Kaliny Kowalskiej? Pytam między innymi oczywiście o tego Rembrandta na okładce i o matkę, która czyta.
Więc to jest pierwszy tomik, na którego wpływ nie miałam, jeżeli chodzi o szatę graficzną, dużego wpływu. Oczywiście mogłam zaakceptować i akceptowałam jakieś krój czcionki po różnych takich naszych online korespondencyjnych wymianach zdań. Natomiast rzeczywiście szata graficzna nie należy do mnie i to ryzykowałam tutaj dużo, ponieważ do tej pory przyzwyczaiłam się, że mam bardzo duży wpływ na to, jak wyglądają moje książki i wykorzystywałam talent fotograficzny mojej siostry. Natomiast tutaj proszę się zwracać ewentualnie do autorów, co mieli na myśli, dlaczego tak wybrali. Podoba mi się bardzo okładka. Podoba mi się ten jej ascetyczny wygląd. To, że jest tam to, co ma być. Zatem tylko i wyłącznie tytuł, autor, pieczątka, jakiś taki znaczek wydawcy i nic więcej.
I kobieta, dla której słowo jest ważne.
Tak jest, już mówię o treści. Tak. Tutaj rzeczywiście bardzo i czytelnik w tym momencie w zasadzie ma wszystko, czego potrzebuje. Nie potrzebuje żadnych rekomendacji, żadnych biograficznych wprowadzeń, blepów i tak dalej. To jest to, czego zawsze chciałam. Jest właśnie taki ascetyczny, taki troszeczkę karmelitański, bym powiedziała.
Pani Beato, czy ten tomik leży teraz koło pani?
Tak, leży koło mnie.
A czy mogłaby go pani otworzyć i przeczytać nam coś?
A co? Pierwszy?
To miejsce, gdzie się pani, ja nie wiem jak pani, ale ja bardzo często przechodząc koło swojej półek z tomikami wierszy, po prostu otwieram w tym miejscu, w którym wiem, że na dzisiejszy dzień to jest najlepsza myśl. Więc niech pani przeczyta to, co się pani otworzyło.
Pierwszy mi się otworzył. Piątka z przyrody. Jedną z tych prawd, które wygłaszam nie dość, że do siebie, to jeszcze szeptem. Jedną z tych prawd oczywistych, o których nie opowiadam przy stole, z uwagi na etykietę i dobro wspólne. Jedną z tych prawd, jakie ukrywa przede mną natura, raczej nieudolnie i tylko do czasu, bo przecież jestem wystarczająco inteligentna. Otóż jedną z tych prawd jest moja i twoja niekonieczność.
Tak rozpoczyna się Bosy Karmel Kaliny Kowalskiej. Tomik, który ukazał się niedawno. Gdyby pani jeszcze szybko znalazła ten wiersz, który kończy się tytułem tomiku, czyli Teresko, strona 16.
Teresko. Jestem.
To proszę jeszcze to na koniec.
Teresko. Sprawdziłam pogodę. Dziś w Awilli chłodno, ale słonecznie. U mnie deszcz. Dzisiaj skłamałam. Chodziło o piękno. Znudzona? Zapytał. A ja, że jest pięknie. Skłamałam. Skoro pięknie, dlaczego wychodzisz? Zapytał. A ja, że źle się poczułam. Skłamałam, mówiąc prawdę. W jakimś sensie chodziło o prawdę, o piękno, które łudzi, w którym nie czujesz się dobrze. Skłamałam, żeby nie ranić. Chodziło o dobro. Mam taki dobry dar. Obawiać się złudzeń to przecież dar. Sprawdziłam. Co mogłam, zamknęłam za sobą, dziś w Awilli. Chłodno, ale słonecznie módl się za mnie i mój bosy Karmel.
Dziękuję pani za tę rozmowę, pani Beato.
Dziękuję, było mi bardzo miło. Dziękuję bardzo.
Bosy Karmel Kaliny Kowalskiej, Beata Golacik, poetka, gościem nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej w dniu, w którym obchodzimy rocznicę urodzin Teresy z Awilli. Do usłyszenia i do zobaczenia, pani Beato.
Dziękuję, do usłyszenia.